Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Jak zwykle w piątek o tej porze. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Wracamy do tętnic i do miażdżycy, i do profilaktyki, i do zaleceń, które pozwolą nam jednak oszczędzić trochę nasze żyły, arterie i tętnice, ale też cały organizm, no bo organizm to są naczynia połączone.
No tak, tak. Szczególnie te duże nasze naczynia krwionośne łączą wszystkie narządy wewnętrzne. No i żeby wszystko było sprawnie, to musimy bardzo o nie dbać.
Powiedział pan, że są jakieś ogólne, zdrowotne zalecenia, które warto wdrożyć w nasze życie.
Tak, tak. Wspominałem o tym, że mamy takie towarzystwo, organizacje, które bardzo się tym zajmują. Mamy Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz mamy Europejskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą. I to są takie dwie organizacje, które wspólnie od czasu do czasu wydają jakieś zalecenia, jeżeli chodzi o profilaktykę, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. No i te zalecenia są aktualne i warto o nich wiedzieć. No, wspominaliśmy o tym, że choroba wieńcowa, choroba tętnic, miażdżyca, choroby serca, udary, zawały są główną przyczyną zgonów we wszystkich krajach, w tym również w Polsce. W związku z tym to, jak się odżywiamy, jak za chwilę o tym porozmawiamy, to jaki prowadzimy styl życia, to na co zwracamy uwagę, bezpośrednio przekłada się później na to, jak się czujemy, to raz, dwa, jak długo żyjemy i trzy, jaka jest jakość tego życia.
No właśnie, nam się wydaje do pewnego momentu, że jesteśmy niezniszczalni, bo ten organizm jeszcze pracuje na dużych obrotach i faktycznie się regenerujemy szybciej i te nasze narządy nie są tak obciążone, ale jak powiedział pan tydzień temu, około 50 roku życia wiele naszych narządów wewnętrznych daje nam znak ostrzegawczy, zapala się czerwone światło. No nie, robimy już tak, nie bawimy się w ten sposób, trzeba coś zmienić.
No tak, tak. 50 rok życia, czyli 5 dekad, to jest wystarczający czas, żeby ten nasz organizm doprowadzić na właściwie skraj wytrzymałości i często 50 rok życia, czy okolice 50 roku życia, to jest taki moment, kiedy ten nasz organizm mówi sprawdzam, no i sprawdza.
Ale przez te 5 dekad też możemy szanować nasz organizm i on nam nie wystawia tego świadectwa w okolicach 50 roku życia. Mówi do nas jeszcze spokojnie, wszystko jest okej.
Różnie z tym bywa, prawda? Mm-hmm. To znaczy potrafi ten test być tak gwałtowny, że potrafimy go nie zdać. No ale jakby każdy ma wybór, prawda? Można żyć życiem rock'n'rollowca, żyć szybko, kochać mocno, umierać młodo. A można żyć trochę wolniej, prawda, trochę więcej uwagi zwracać na to, jak się człowiek odżywia i dzięki temu żyć w takim komforcie dłużej i zdrowo. I
żyć wolniej, panie Michale, ale szybko chodzić.
No na przykład, tak. właśnie. Tak.
Dobrze, to w takim razie skupmy się na tych zaleceniach, które są tak ważne dla naszego organizmu. Przede wszystkim zaleceniach w
tych organizacji.
Diecie, tak, też przeciwmiażdżycy.
Tak, to znaczy tych zaleceń nie ma dużo. To jest 6 punktów. No, jakby każdy rozwinąć, to oczywiście można bez końca o tym mówić, ale te zalecenia właściwie są proste. Pierwsze i podstawowe zalecenia to jest normalizacja masy ciała, czyli prawidłowa waga. No, nie da się ukryć, że te wszystkie frakcje lipidowe, podwyższone trójglicerydy, o których ostatnio rozmawialiśmy, ApoB, czyli ten kawałek miażdżycorodny, cholesterolu, LDL, to wszystko bierze się po prostu z naszego sposobu odżywiania, a ten nasz sposób odżywiania później odpowiada za naszą masę ciała. Czyli normalizacja masy ciała, czyli po prostu redukcja wagi, doprowadzenia tych wskaźników do normy jest podstawowym czynnikiem, jeżeli chodzi o profilaktykę ryzyka wystąpienia jakichś incydentów wieńcowych. Czyli po pierwsze musimy zadbać o to, żeby mieć prawidłową wagę. Jeżeli ona jest nieprawidłowa, to po prostu musimy schudnąć. Znaczy to wydaje się banalne, ale nie da się inaczej.
Czyli to jest taka pierwsza żelazna zasada.
Żelazna zasada, że musimy schudnąć. No i to się trzymajmy tego punktu. Jak to zrobić, to rozmawialiśmy o tym nieraz, prawda? Możemy też do tego wrócić, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast racjonalny sposób odżywiania, powolne chudnięcie, nieprzyspieszone, życie w takim komforcie, unikanie głodu, zwiększenie aktywności fizycznej, to wszystko pozwoli nam w jakiejś dłuższej perspektywie obniżyć tą masę ciała i taki powinien być nasz cel. najważniejsze.
Dobrze, to co poza tym?
Jeżeli chodzi o drugi punkt, to w drugim punkcie zostały wymienione ograniczenie nasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczów w konfiguracji trans. Brzmi może trochę bardziej skomplikowanie, spróbuję jakoś to rozwinąć. Tłuszcze trans, o nich właściwie kiedyś było bardzo, bardzo głośno. Generalnie te tłuszcze trans są takimi tłuszczami, które kiedyś były w postaci płynnej i na drodze pewnych przemian chemicznych zostały utwardzone. I to jest najczęstszy powód powstawania tłuszczów o konfiguracji trans.
One były kiedyś w margarynach, tak? Te tłuszcze. Nie wiem, jak jest do tej pory, bo nie jadam, ale...
Tak, to znaczy tłuszcze o konfiguracji trans chyba do 2021 roku znajdowały się w margarynach. Natomiast później te margaryny, prawda, był taki moment, że o nich rozmawialiśmy i mówiliśmy tak źle, że te margaryny są niedobre. No, abstrahując od tego, w każdym bądź razie Unia Europejska od 2 lat zabrania stosowania uwodornionych tłuszczy, czyli tych o konfiguracji trans w margarynach w ilości większej niż 2%. Te historyczne margaryny miały tam 20-30% tych tłuszczów, czyli były naprawdę bardzo szkodliwe. Dzisiejsze mogą mieć góra 2%, więc nie stanowią już takiego czynnika ryzyka. Więc to nie jest to źródło tłuszczów trans, które powinniśmy obniżać. Ciągle utwardzone tłuszcze stosuje się po prostu w gastronomii, szczególnie w fast foodach.
I pewnie w wypiekach też cukierniczych.
I w wypiekach, tak. W fast foodach ma to swoje uzasadnienie takie, że te tłuszcze po prostu wolniej się zużywają. W związku z tym, jak smażymy coś w głębokim tłuszczu, to tego oleju nie musimy tak często wymieniać. Więc ten trans pozwala dłużej używać. To po pierwsze, a po drugie to utwardzenie powoduje, że te tłuszcze nie muszą być magazynowane w chłodniach. W związku z tym mogą leżeć sobie na półkach, co obniża koszty działalności takiej restauracji, ale jednocześnie bardzo niekorzystnie wpływa na nasz organizm, czyli to są te fast foody i tam te tłuszcze trans na pewno są. Plus, tak jak pani wspomina, wszystkie cukiernicze wyroby, chipsy i te rzeczy, one również zawierają sporą dawkę tłuszczów o konfiguracji trans i powinniśmy je maksymalnie wyeliminować. No więc drugim podstawowym punktem po schudnięciu jest to, żebyśmy troszkę lepiej się odżywiali, żebyśmy rzadziej jadali fast foody, żebyśmy rzadziej sięgali po wyroby cukiernicze, szczególnie takie o przedłużonym terminie ważności. No i to jest istotne.
Ta lista jest dość długa, panie Michale, więc musimy się jakoś zmieścić w czasie.
Zostaje jeszcze 4 punkty. Trzeci element to wyeliminowanie węglowodanów prostych, czy też węglowodanów rafinowanych. Tutaj pamiętajmy o tym wspominaliśmy, ale nie rozwinęliśmy tego tematu, że trójglicerydy powstają na bazie insuliny i na bazie węglowodanów, cukrów, glukozy, która się nagle pojawia w naszym organizmie. W związku z tym, jak zjadamy dużo cukrów prostych, pojawia się dużo glukozy w naszej krwi, nasz organizm musi wyprodukować dużą ilość insuliny. Ta insulina zabiera tą glukozę do wątroby i tam to jest zamieniane na trójglicerydy, które później krążą właśnie w naszej krwi. Rozmawialiśmy o tym, że trójglicerydy są związkiem wyjątkowo miażdżycorodnym. W związku z tym, żeby nie doprowadzać do dyslipidemii i hipertrójglicerydemii, no to musimy ograniczyć spożycie cukrów prostych i rafinowanych. Także to jest ten trzeci punkt. Czwarty punkt jest dosyć prosty, czyli musimy zwiększyć ilość błonnika. Czyli to właściwie sprowadza się do tego, żeby jeść więcej warzyw.
I też gruboziarniste pieczywo,
i pełnowartościowe
tak? pieczywo.
Gruboziarnistych, pełnoziarnistych produktów. No i to wydaje się, prawda, też rozsądne. Jeżeli chodzi o piąty punkt, to piąty punkt jest dosyć interesujący, dlatego że on mówi o umiarkowanym spożyciu alkoholu. Tak, czy jakby nie mówi o tym, żeby wyeliminować zupełnie alkohol, tylko żeby umiarkowanie go spożywać.
To i też pewnie też musimy podzielić ten alkohol. Ja nie wiem, czy tutaj chyba zawężony nie. jest on tylko i wyłącznie na przykład do wina.
To znaczy nie. To
nie
znaczy,
ma wyszczególnionego rodzaju
nie, mówimy
alkoholu.
Po prostu o alkoholu etylowym. Mhm. Czyli jakby to, co znajduje się w winie, to jest jakaś tam wartość dodana, jeżeli chodzi o antyoksydanty, prawda, jeżeli chodzi o te wszystkie związki, które walczą z procesami starzenia. A bezwzględnie im dłużej cholesterol krąży we krwi, tym on szybciej się utlenia, więc pewnie te związki, które są zawarte w winie, będą powodowały, że to utlenianie cholesterolu będzie następowało wolniej, więc pewnie będzie korzystny.
Natomiast... Ale to nie jest tak, panie Michale, przepraszam, że tak się zatrzymam jeszcze przy tym alkoholu, że coś za coś, że jednak wątroba poniesie jakieś skutki czy konsekwencje picia tego alkoholu. No. Patrząc na Francuzów, zawsze mam znak zapytania w oczach, czy na Włochów.
No właśnie. No dlatego może jest napisane, że chodzi o umiarkowane spożycie alkoholu. Nie jest napisane, żeby zupełnie eliminować, a nie ma zachęty do tego, żeby alkohol był tym profilaktycznym składnikiem naszej diety.
Ale jesteśmy ludźmi, wszyscy wiemy, jak to wygląda, kolacja, lampka wina. No jest to przyjemność też naszego życia. Pewnie nie dla wszystkich, ale...
To znaczy... Badając ten nasz profil lipidowy, czyli te wskaźniki cholesterolowe i trójglicerydy, to myślę, że tutaj w ogóle można podzielić ten problem. I osoby, które mają wysokie trójglicerydy, powinny unikać alkoholu. Maksymalnie osoby, które mają podwyższony cholesterol, to już niekoniecznie ten alkohol będzie wpływał na podwyższanie się tego cholesterolu. Natomiast jeżeli chodzi o trójglicerydy, to alkohol bezwzględnie...
Szkodzi.
Tak, i podnosi te wartości. Więc jeżeli ktoś już ma podwyższone trójglicerydy, to raczej ten alkohol powinien eliminować, czy też w sposób bardzo umiarkowany go stosować.
Został nam jeszcze jeden punkt, czy na tym alkoholu zakończył pan?
Tak, szósty punkt to jest żywność funkcjonalna, czyli ona też została wymieniona. To w ogóle jest ciekawe i możemy nawet kiedyś o tym porozmawiać. To jest taki, powiedzmy sobie, świeży temat tej żywności funkcjonalnej. On będzie się rozwijał w latach i myślę, że będzie zajmował coraz większy kawałek naszego rynku. I trudno nie wspomnieć o nutraceutykach, czy jak mamy farmaceutyki, prawda, czyli takie związki, które możemy kupić w aptece i są przygotowane przez firmy farmaceutyczne, to też mamy związki nutraceutyczne, czyli takie, które działają podobnie jak te farmaceutyki, jednak mają pochodzenie swoje od żywności. I jeżeli chodzi o podwyższony poziom właśnie trójglicerydów, to mamy taki związek, który został przebadany na wiele sposobów i jest to sfermentowany czerwony ryż. I ten sfermentowany czerwony ryż zawiera taką substancję, która się nazywa monakoliną. I ten związek jest uznawany za jeden z lepszych, jaki można zastosować w przypadku problemów z trójglicerydami. I on bardzo korzystnie wpływa na obniżenie się tych.
No ale gdzie taki ryż sfermentowany, czerwony w dodatku kupić? Czy jak sfermentować to ryż? Bo to jest dość ciekawe.
Nie, to trzeba już kupić. To znaczy samo nabycie czerwonego ryżu nic nie daje, natomiast sfermentowany czerwony ryż drożdżowy już w postaci właśnie takiego nutraceutyku można kupić. I on jest na tyle interesujący, że nawet Unia Europejska wydała pewne zarządzenie, jeżeli chodzi o to, kto nie powinien go przyjmować i aktualnie wykluczone są kobiety w ciąży do 18 roku życia oraz dorośli powyżej 70 roku życia. No, ale to pokazuje, że taki sfermentowany czerwony ryż może na naszym organizmie zrobić niesamowite wrażenie, jeżeli nawet Unia Europejska się nim zajęła i postanowiła wprowadzić jakieś ograniczenia. Ale jest to związek, który bezwzględnie jest dla nas bardzo, bardzo korzystny. Nie zapominajmy też o tym, że zawsze, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, o profil lipidowy, o te wartości, które dbają o nas, jest to dieta i ona zawsze jest najważniejsza. I wszystkie te właściwie pięć punktów można zawrzeć w dwóch słowach, czyli dieta śródziemnomorska, prawda? Lub zielona dieta śródziemnomorska, o której kiedyś tam rozmawialiśmy, czy też dieta DASH, która jest właściwie zbliżona do diety śródziemnomorskiej. Ale pamiętajmy o tym, że odżywiając się w sposób prawidłowy, na przykład spożywając oliwę z oliwek w ilości tam trzech łyżek w ciągu dnia, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko jakiegoś incydentu wieńcowego o 40%. Jeżeli dorzucimy do tego czosnek, jeżeli dorzucimy do tego kurkumę czy też kurkuminę, to okaże się, że właściwie ten nasz sposób odżywiania bogaty w błonnik pokarmowy zapewni nam zdrowie i nie będziemy musieli w ogóle pamiętać o jakichś sześciu punktach
ale warto zapamiętać mimo wszystko, panie Michale. A siemię lniane, bo ono ma też dobrą prasę, tak bym powiedziała.
Tak, siemię też jest dobre. Pamiętajmy o tym, że to, co bardzo korzystnie na nas wpływa, to są kwasy omega-3. I te kwasy omega-3, one głównie znajdują się w rybach, w tłustych rybach, czyli pamiętajmy o tym, też o tym kiedyś mówiliśmy, że mamy makrele, łososia, ale takim niedocenianym źródłem omega-3 są sardynki. I naprawdę, jeżeli ktoś tylko lubi sardynki, to powinien nimi się zajadać i bezwzględnie wprowadzić je do swojego jadłospisu. Natomiast siemię lniane, orzechy włoskie oraz migdały są również źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które będą bardzo korzystnie wpływały i pozwalały ograniczać powstawanie tych zmian miażdżycowych, będą dobrze działały na nasz profil lipidowy, będą podnosiły poziom dobrego cholesterolu i będą zapobiegały procesom oksydacyjnym w naszych tętnicach, w związku z tym nie pozwolą, żeby te związki, które zwiększają czynniki ryzyka, jakoś nam szkodziły.
A sardynki, przepraszam, w puszce też mogą być?
Mogą być. To znaczy, dzisiejsze badania mówią o tym, że jest właściwie jedyna rzecz, której powinniśmy unikać jak ognia, która znajduje się na liście substancji rakotwórczych, których nie powinniśmy spożywać, i jest to konserwowane mięso. Czyli uważa się, i to ten składnik jest na liście produktów rakotwórczych, to po prostu jest konserwa mięsna. Przetworzone mięso powinniśmy unikać.
Czyli natomiast, wróg numer jeden.
Tak, no jeden z wrogów. Więc to powinniśmy unikać, natomiast jeżeli chodzi o sardynki, które są zamknięte w puszce, czy one są w sosie pomidorowym, czy one są w oliwie, czy w oleju, bezwzględnie są dla nas korzystne i powinniśmy jeść ich jak najwięcej.
Niby takie proste, a jednak skomplikowane, tak? Wystarczy się zastosować do zaleceń dietetyka i psychologa, na przykład no to pana Michała Malinowskiego.
No ale dzięki temu, że może raz na tydzień o takich prostych rzeczach sobie tutaj rozmawiamy.
Na pewno przemycimy to, tak, co słuszne i co właściwe.
Uda się, tak.
Zachęcamy państwa, jeżeli ktoś z państwa nie zdążył zanotować, to będzie też okazja zajrzeć na stronę internetową. Powiedzmy sobie dobrze. Bardzo dziękuję za porcję naprawdę ciekawych i ważnych informacji. Słyszymy się i widzimy za tydzień.
Dziękuję.
Państwu życzymy dobrego, zdrowego weekendu. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.